Jesteśmy dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Odbywa się sesja naukowa zatytułowana Oblicza patriotyzmu. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie panią prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, panią dr Lucję Łukaszewicz.
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże ojcze redaktorze. Istotnie to bardzo ciekawe sympozjum, już piąte z kolei, bowiem tyle lat liczy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Nasze ogromne święto, najważniejsze sympozjum naukowe, jakie mamy w danym roku akademickim. Referaty wygłaszają po wprowadzeniu przez jego magnificencję ojca rektora, ojca Tadeusza Rydzyka, dr Mieczysław Ryba, profesor dr habilitowany Jacek Bartyzel, Łódź i UMK, profesor dr habilitowany Piotr Jaruszyński, ksiądz biskup dr Adam Lepa, profesor dr habilitowany Mirosław Piotrowski i profesor dr habilitowany Jerzy Robert Nowak. Tematy interesujące, począwszy od rozważań no, takich definicyjnych, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, patriotyzm jako element kultury politycznej, patriotyzm w kulturze polskiej, w mediach, w podręcznikach i programach szkolnych i wreszcie co Polska dała światu. Nadmienię, że nowością jest także wkomponowanie dwóch reportaży dotyczących patriotyzmu. Pierwszy reportaż zrobili studenci, on nosi tytuł Kapelan z lasu, drugi reportaż Polska krewna spłynie, polskie serce bije, pani magister Katarzyna Cygielska i magister Paweł Pasionek. To jest reportaż z Ameryki Łacińskiej. No, wszystko jest bardzo wzruszające, bardzo erudycyjne w tym dobrym sensie. Akcentuje się, że jest on sprzęgnięty z ojczyzną prywatną i ideologiczną, jak mawiał między innymi profesor Stanisław Osowski, głównie ze wspólnotą narodu. Że każdy z nas posiada, okazuje się, jakiś stopniowalny co do natężenia patriotyzm, że są to przeświadczenia dotyczące przeszłości naszej ojczyzny, zakorzeniania się. To jest pewien wysiłek aktualizacji tradycji, obrony tejże tradycji. Patriotyzm, jak usłyszałam, to samo potwierdzanie się, odpowiedzialność za losy wspólnoty, taka komunionalna odpowiedzialność. Ojczyzna jest komunią person, osób. To jest ukochanie, to jednocześnie pragnienie miłości i podziwu ze strony innych, a czasami niestety odczuwanie separacji wśród innych narodów, które dokonują podziałów historycznych, ideologicznych, politycznych, niekoniecznie narodów, ale bardzo silnych jednostek w polityce. Akcentuje się w tych referatach, proszę ojca, to jest ciekawe, ciągle ten czas obecny, w którym zasady czy poszczególne wartości kulturowe oscylują głównie wokół wartości pragmatycznych, wokół nowych sposobów bycia, że wizerunki Mozarta możemy znaleźć na czekoladkach salzburskich, czyli zamiast słuchać Mozarta, zjadamy niejako Mozarta. Chopina znajdujemy na butelkach alkoholu, Sobieskiego na papierosach, czyli te wartości odświętne są właściwie sprofanowane, że dziedzictwo nasze podlega właśnie rozchwianiu, zachwianiu. Na pewno podlega miękkiej, bezdusznej tolerancji. I występują takie pojęcie jak kryzys, od greckiego słowa kryzys poprzez łacińskie średniowieczne znaczenie, kryzys jako decyzję, w której energia zaczyna być kierowana nie ku temu, żeby łączyć, ale żeby zaznaczać odrębności. No tak, ojcze?
Tak, chciałbym zapytać, skąd decyzja, skąd pomysł, aby sympozjum poświęcić właśnie problematyce patriotyzmu?
No, są to plany naukowe uczelni, ale taką ciekawą osobą, która czuwa nad tematami, jest ksiądz biskup dr Adam Lepa. Pierwotnie zamierzaliśmy mówić o obliczach prawa. To niezwykle istotny element w życiu nie tylko Polski. Więc i mamy tradycję tego rodzaju, że zaczynaliśmy od oblicza iluzji, oblicza prawdy, oblicza wolności słowa, oblicz propagandy, taką właśnie w nazewnictwie już jednością, że jest wielorakość oglądów, ale jednocześnie ważenie, które są ważniejsze. Tu referenci przypominają takie hasła jak odnaleźć się ponownie, bądź sobą, odkryj swe źródła, przywróć życie swoim korzeniom. I hasła te na pewno nie mogą przegrywać z jakimś zaczadzeniem, takim obrazoburczym szałem. To wręcz cytat za Polem Popardem z Papieskiej Rady Kultury. To wszystko jest obciążone dramatyzmem. Historycy akcentują ewidentne zło rozsiane na polu historii, ale nie tylko dotyczące przeszłości, przyszłości danego narodu. To zagrożenie tak zwanym centryzmem poszczególnych narodów. Dla przykładu, ojcze redaktorze, przecież europocentryzm jest też taką groźbą bez względu na to, czy to jest europesymizm, czy eurooptymizm. Chodzi o zagrożenie, pan profesor Bartyzel podkreślał, cywilizacji łacińskiej, tradycji łacińskiej. Jak dawniej bastion chrześcijaństwa zalewany przez inwazję turecką, islam, przez armię osmańską u wrót Wiednia. Przecież pamiętamy, w naszej świadomości historycznej jest ten szczegół, jest takie piękne zawołanie, okazało się Sołżenicyna, który na jednym z watykańskich kolokwiów poświęconych chrześcijańskim korzeniom narodów europejskich wołał ogłosić niebezpieczeństwo i wezwać do jego wyegzorcyzmowania. Chrześcijaństwo, no rzecz jasna, każdy z referentów niemal przypomina, wiąże się z patriotyzmem Polaków. Przecież los naszej ojczyzny to nie było błądzenie po omacku. A przypomnijmy, kiedy Ojciec Święty wołał do nas, Jan Paweł II, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Bo patriotyzm bez Boga to tylko człowiek głodny jedynie bytu. Tak. A tu chodzi, prawda, o tą komunię, w ten personalny wymiar, tak ojcze?
Tak, chciałbym zapytać jeszcze i zatrzymać się chwilkę przy tym referacie patriotyzm w mediach, bowiem dzisiaj widzimy, jak bardzo media nie są nastawione w duchu patriotycznym i nie promują tych wartości patriotycznych, niejednokrotnie będąc także własnością różnych niepolskich, prawda, spółek. Jeśli możemy poprosić o właśnie kilka myśli z referatu księdza biskupa Adama Lepy.
Tak, przede wszystkim to jest to udawanie tolerancji, prawda? Mówienie, owszem, o religii, o kościele, ale na dobrą sprawę to się sprowadza do tego, że się jest ośrodkiem turystycznym, że kościół bywa takim ośrodkiem dla turystów, żeby wierzyć, ale bezobjawowo. A przecież właśnie ta wiara musi być wiarą następnych pokoleń w przestrzeni każdego rodzaju i fizycznej, i tym terytorium, i kulturowej, i społecznej, i że chrześcijaństwo nie jest przeszkodą. Jak twierdzą niektórzy, chcą wykorzystać chrześcijaństwo i polskość przeciwko. Prawda? To są ludzie, którzy najczęściej są obciążeni kompleksami niewoli. Oni ciągle mają tych orientujących innych wśród elit europejskich, które wielokrotnie dały dowód potknięciom nie tylko emocjonalnym, intelektualnym, prawda, gloryfikując to, co było rzeczywistością w Sowietach, prawda, kiedy Shaw, Russell czy Sartre jechali i potem gloryfikowali, to takie są elity właśnie obecnie, które wykorzystują to wszystko przeciwko chrześcijaństwu, ukochanie polskości, ukochanie pagórków, lasów, cokolwiek byśmy tu powiedzieli, kwiatów, prawda, rzek, ośmieszają. To jest ta ojkofobia, prawda, przeciwko domowi, tak. Jednocześnie przecież to się tak cudownie, ta polskość rymuje, piękność, godność, zacność, wierność. Zapomina się, że Polska była pierwszym krajem europejskim, który przyjął zasady tolerancji religijnej. Że nie sposób mówić o patriotyzmie bez chrześcijańskiej interpretacji doświadczenia, prawda? Bo to jest miłość, to jest wola bycia razem. Ta wola pierwotna to Gemeinschaft, przeciwieństwo do wspólnictwa w interesach, czyli Gesellschaft. I ta jedyność i sensowność w jedynej transcendencji, nie w wielu, to nie jest cała armia transcendencji. I tu nie chodzi o refleksję teologiczną, czyli konieczność takiego dialogowania, a przede wszystkim wychowywania pokoleń całych. To wszystko, proszę Państwa, chyba najistotniejsze, co należałoby zaznaczyć.
Ja myślę, że pani rektor, będzie również bardzo interesujący ten wykład pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, co Polska dała światu, bo on pokaże jeszcze to, że rzeczywiście nie trzeba się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami. Możemy być dumni. Możemy być dumni właśnie z tych naprawdę osiągnięć narodu polskiego, również na arenie międzynarodowej.
Tak. Przy mnie jest teraz pan profesor Jacek Bartyzel. Może ojcze, zaprośmy na chwilę.
Tak,
pana
bardzo
profesora.
Będziemy wdzięczni.
To jest radio, panie profesorze.
Serdecznie witamy pana profesora.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy pan profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel. Dzisiejszy referat patriotyzm jako element kultury politycznej. Czy możemy poprosić o kilka słów na ten temat?
Przede wszystkim patriotyzm musi być jakoś zakorzeniony, odniesiony do takich sfer, które pozwalają go zidentyfikować, skonkretyzować. Wskazałbym tutaj na takie podstawowe punkty odniesienia jak ziemia, terytorium, jak ludzie, naród, wspólnota narodowa, jak język, kultura, jak poczucie lojalności związane z suwerenem, z wierzchnikiem politycznym, historycznie przede wszystkim z władcą, z dynastią, ale wreszcie tym, co najbardziej specyfikuje właśnie w aspekcie kultury politycznej, jest to, że patriotyzm, aby nie był tylko z jednej strony emocją, z drugiej zaś strony, aby nie spełzał w jakieś postawy szowinistyczne na przykład, musi być związany z pewnym ładem moralno-społecznym. Tu właśnie w tradycji klasycznej jest to ujmowane tak, że pojęcie patriotyzmu jest związane z pojęciem bycia dobrym obywatelem, a dobry obywatel jest formowany przez właściwy ład, przez ustrój właściwy polityczny. Jeżeli tylko jest to poczucie lojalności wobec ziemi i ludzi, a nie ma właśnie tego odniesienia do ładu, to wówczas jest takie niebezpieczeństwo, że w złym ustroju można służyć temu, co właśnie jest zaprzeczeniem cnot.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za tę krótką relację. Sympozjum jeszcze trwa. Jeszcze w tej chwili jest referat patriotyzmu w podręcznikach i programach szkolnych pana profesora Mirosława Piotrowskiego, a jeszcze wysłuchają uczestnicy sympozjum referatu pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, co Polska dała światu. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękujemy panu profesorowi, dziękujemy pani dr Łucji Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Dziękuję.
Z panem Bogiem.
Panem Bogiem, z tymi proszę.
Kolejny temat w dzisiejszej audycji Aktualności Dnia. W minionym roku przedsiębiorstwa branży górniczej wypracowały w sumie ponad miliardowy zysk. To efekt prowadzonej restrukturyzacji tego sektora oraz wysokich cen węgla. Wczoraj w Katowicach przedstawiciele środowisk naukowych oraz biznesowych próbowali podsumować efekty 15 lat przemian w górnictwie węgla kamiennego. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, pana Kazimierza Grajcarka. Witamy serdecznie, panie przewodniczący.
Witam pięknie, szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Panie przewodniczący, przed kilku laty jeszcze słyszeliśmy, że górnictwo jest no takim problemem wielkim w Polsce, przynosząc straty, że zastanawialiśmy się, jaka przyszłość przed polskim górnictwem. Teraz okazuje się, że jednak górnictwo może przynosić zyski.
No, oczywiście, że górnictwo może przynosić zyski i o tym Solidarność Górnicza mówiła już od wielu lat, właściwie od początku lat 90., kiedy tylko były problemy z górnictwem, to mówiliśmy, że jest to możliwe. Poza tym jeszcze wtedy funkcjonująca Europejska Wspólnota Węgla i Stali mówiła o tym, że od 2006 roku właściwie będzie wzrastało zapotrzebowanie na węgiel jako nośnik energetyczny. Myśmy o tym mówili, wszystkie rządy po kolei o tym oczywiście wiedziały, myśmy informowali o tym przedstawicieli rządu, ale jednak likwidacje kopalń nastąpiły. Myśmy się dopominali o likwidację nietrwałą, czyli żeby była taka likwidacja kopalń, no jeśli wtedy nie było zapotrzebowania na węgiel, czyli usypianie, w cudzysłowie powiem mniej więcej, usypianie kopalń, czyli na pewien czas zatrzymanie wydobycia. Ale tu chcę przypomnieć te tematy, bo to przecież bardzo często na tematy górnictwa rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam przecież też byliśmy i na te tematy rozmawialiśmy. Głównym naciskiem, który był stosowany na polski rząd, to był nacisk kredytowy Międzynarodowego Banku Walutowego. To Bank Światowy domagał się trwałej likwidacji wydobycia i w taki sposób zniszczono polskie złoża. Zniszczono dlatego, że zlikwidowano kopalnie, te, które jeszcze miały tego węgla na tyle, że można było jeszcze uśpić tą kopalnię, ale już nie było na tyle, nie ma na tyle tego węgla, żeby można było tam jeszcze raz nową kopalnię wybudować. No więc to rzeczywiście zostały zmarnotrawione złoża. Teraz nowi włodarze górnictwa zastanawiają się nad tym, w jaki sposób dojść tam do tamtych złóż. Do niektórych się da, do innych już nie. Górnictwo może przynosić pozytywny wynik. Myśmy mówili jeszcze o innej sprawie i teraz coraz głośniej się o tym mówi przy okazji kiedy nasi bracia ze wschodu, Rosjanie, przykręcili nam kurki, zresztą nie tylko nam kurki z gazem, ale również Europie, no to coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie energetycznym Polski, ale i Europy i nośnikach, które mogłyby to bezpieczeństwo energetyczne dla Polski, dla Europy zapewnić. No i tutaj włodarze górnicze mówią już o innym przerabianiu węgla, nie tylko na energię, czyli spalanie go, ale na przykład na paliwa i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz większe zainteresowanie, jakoś bardziej roztropnie do tych złóż się jednak podchodzi. No i w moim przekonaniu jest to pozytywne. No i udowodniło to górnictwo, że może być dochodowe. Natomiast tam jeszcze jest trochę takich rzeczy, które nie uda się załatwić od razu, a mianowicie jest problem z zatrudnieniem w górnictwie, że właściwie jest przepaść pokoleniowa, gdzie nie przyjmowano przez wiele lat ludzi do pracy, no co najmniej przez 12-13 lat ludzi do pracy nie przyjmowano, załoga się starzała, ale przy okazji likwidowano również szkoły górnicze i likwidowano technika, likwidowano szkoły zawodowe. No teraz to odtwarzamy. Teraz to odtwarzamy z powrotem te szkoły i oczywiście kierunki na wydziałach wyższych uczelni. Mam tu na myśli Gliwice, Politechnikę Gliwicką i również Akademię Górniczo-Ochotniczą w Warszawie. Przepraszam, w Krakowie.
Panie przewodniczący, chciałbym zapytać jeszcze o sprawę planów prywatyzacyjnych dalej w górnictwie. Jak związek odnosi się do tych planów, zwłaszcza gdy chodzi na przykład o taki kąsek jak Jastrzębska Spółka Węglowa?
No oczywiście prywatyzacja jest tutaj, my sprzeciwiamy się prywatyzacji, sprzeciwiamy się sprzedaży polskich kopalń i to, no, Jastrzębska to jest szczególna spółka, ona wydobywa węgiel koksujący, na którego zapotrzebowanie jest dosyć duże na świecie, chociaż nieco spada, ale i cena też jest wysoka tego węgla, więc ta spółka ma się dobrze, ale i inne spółki, które wydobywają węgiel energetyczny, również mają się nieźle i jesteśmy przeciwnikami sprzedaży tych kopalń, no bo skoro udowodnili to no zarządzający polskim górnictwem w sumie, że może górnictwo przynosić zysk, no to dlaczego ma polskie górnictwo przynosić zysk innemu właścicielowi niż Skarbowi Państwa? To dla nas jest niezrozumiałe i stoimy na stanowisku jasnym, że nie godzimy się na to, żeby te spółki węglowe były sprzedawane i tutaj coraz głośniej słychać o tym, że jednak rząd z tych pomysłów się wycofuje. Więc to nasze stanowisko takie jest. Tutaj był przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i też mniej więcej w tym kierunku mówił, że nie będzie, że przynajmniej ten rząd nie przewiduje właśnie sprzedaży polskiego górnictwa, chociaż sam program restrukturyzacji jeszcze zakończony nie jest.
Ale kończy się w tym roku formalnie. Czy w takim razie zostało zrobione już to, co należało zrobić, czy jeszcze są takie rzeczy, które wymagają takich bardzo jakichś zdecydowanych działań?
No zdecydowanie wymagają. To są dwie rzeczy bardzo istotne. Pierwsza sprawa to jest bezpieczeństwo pracy i maszyny i urządzenia. No to bezpośrednio z tym przecież się wiąże, że te maszyny są stare, że trzeba te urządzenia po prostu wymieniać na nowe. No więc te oszczędności, zaciskanie pasa, no już też dobiegły już te kresu, teraz już wytrzymałość tych maszyn, no też ma swój określony czas. Więc trzeba by wymienić te maszyny, chociaż niektóre kopalnie, czy tam niektóre spółki również te nowoczesne maszyny, nowoczesne urządzenia wprowadzały. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa, od wielu, wielu lat w górnictwie tak naprawdę górnicy nie mieli żadnych podwyżek płac realnych, czyli te podwyżki, które były, no to nigdy nie były większe niż inflacja i siła nabywcza tych pieniędzy, które górnicy zarabiali, no jest marniutka. Ja chcę powiedzieć tutaj, że są górnicy i to tutaj nie mylę się w tym, którzy zarabiają, którzy dostają, że tak powiem, po górniczemu na rękę 1000-1200 zł za 24 dni pracy, to jest taki zarobek. No więc tutaj to też trzeba poprawić.
Chciałbym zapytać jeszcze, panie przewodniczący, o właśnie, może to spoglądając na trochę szerszy kontekst, na to całościowe europejskie zapotrzebowanie na energię. W tym kluczu, jak pan przewodniczący widzi również rolę właśnie te wydobycia węgla, ale także w ogóle polskiej energetyki?
No polski rząd, czy polskie rządy, no może dwa do tyłu, może trzy, to trudno tu jest dokładnie powiedzieć, jednak zaniedbały rzecz taką, aby się w Unii Europejskiej, zanim jeszcze do Unii przystąpiliśmy i teraz, jak już jesteśmy w Unii, aby się dopominać o to, żebyśmy jednak byli gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Europie, ponieważ Europa zużywa rocznie węgla energetycznego około 160 do 200 milionów ton. Proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna ilość. I ta, ale to jest tylko ten węgiel, który przychodzi spoza tych państw, spoza dawnych państw Unii Europejskiej. Czyli tyle importuje, tyle spala importowanego węgla. No więc spokojnie można było negocjować. Myślę, że nawet dziś można to robić, stawiać jednak warunki, żeby te 30-35 milionów ton Polska mogła wyeksportować do Unii Europejskiej, znaczy wyeksportować, no teraz to już jest rynek wewnętrzny. Natomiast pomysły nowych technologii, tak jak przetwarzanie węgla na paliwo, czy na inne, bardziej sprawne spalanie węgla, nowe technologie spalania i tak dalej, przy budowie nowych kotłów, czy ewentualnie pomysł taki, który również jest dosyć szeroko komentowany, żeby zamienić, szczególnie tutaj na Śląsku, w domach, czyli u użytkowników komunalnych, żeby użytkownik komunalny nie korzystał z gazu, a żeby korzystał z prądu elektrycznego, z tego nośnika i do grzania, i do szerokiego używania w domu również, dlatego że jest możliwość tańszego, zdecydowanie tańszego sprzedawania tej energii na przykład do gospodarstw domowych. Jest taki pomysł i myślę, że to jest bardzo pożyteczny. Innym bardzo ważnym problemem, który jednak no, nie został dostrzeżony przez poprzedni rząd zeldowski, to jest to, co były pomysły jeszcze w zarządu pana premiera Buzka, kiedy było takie hasło przesyłanie węgla po drutach i była wstępnie umowa z Litwą, Łotwą i z Estonią, że tam, bo tam nie mamy połączenia, przepraszam, energetycznego, żeby tam wybudować połączenie energetyczne i przesyłać, sprzedawać im polską energię. Więc też taki był pomysł. Jest to możliwe, możemy do tego wrócić. No tylko to dotknę jednak, ojcze, tutaj jeszcze jednej sprawy ważnej, a mianowicie problemu sprzedaży polskich elektrowni. No bo cóż z tego, jeśli polskie kopalnie nie zostaną sprzedane obcym, a polskie elektrownie zostaną sprzedane. Więc cele są różne, różnie to można, zresztą to jest na inną audycję pewnie, ale tu też chodziłoby o to, żeby polska energetyka została w rękach państwa, bo jest to jednak dział strategiczny.
Panie przewodniczący, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Jeszcze może jedno pytanie. Jakich działań od Ministerstwa Gospodarki oczekuje branża górnicza?
No przede wszystkim ja chcę powiedzieć tak, i to, co ojciec słusznie zauważył, zresztą nasz dziennik o tym pisał też, że program restrukturyzacji górnictwa kończy się w 2006 roku. No i chcemy teraz dowiedzieć się od tego rządu, mamy aż 11 jeszcze miesięcy, albo tylko 11 miesięcy, aby rząd przygotował program, co dalej z tym górnictwem. Jak dalej to górnictwo powinno, jakie miejsce w gospodarce, w gospodarce polskiej, jakie miejsce górnictwa polskiego w gospodarce europejskiej. No i tego się tutaj od pana ministra będziemy domagać. Rozumiemy to, że to trzeba trochę nad tym przysiąść, jest to nowy rząd, musi przypatrzeć się jeszcze tym programom, które są i budować na przyszłość. No ale takie spotkanie zespołu do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników pierwsze już się odbyło, będzie kolejne i na tym już będziemy zwracać się do pana ministra o przedstawienie propozycji, co dalej. No i to nie w perspektywie jednego czy dwóch lat, tylko założeń strategicznych, czyli gdzieś myśląc o założeniach strategicznych, mam na myśli co najmniej 20-25 lat.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję pięknie, szczęść Boże. Pozdrawiam jeszcze raz ojca, radiosłuchaczy Radia Maryja. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z panem Kazimierzem Grajcarkiem, przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Następny temat, o którym może już niektórzy z Państwa słyszeli z mediów, bowiem niektóre media już informowały o tym dość szeroko. Otóż pracownicy Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego imienia Aleksandry Piłsudskiej w Rabce-Zdroju prowadzą protest przeciwko planom likwidacji placówki. Od 6 stycznia do dzisiejszego dnia jest czynny protest. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie przedstawicielkę protestujących pracowników, panią Beatę Stolarczyk.
Szczęść Boże.
Prosimy najpierw przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Rabce-Zdroju.
To znaczy Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny imieniem Aleksandry Piłsudskiej w Rabce-Zdroju ma swoją tradycję i historię. Powstał w 1937 roku ze składek kolejarzy zrzeszonych w tak zwaną rodzinę kolejową i subwencję ówczesnego wiceministra Bobkowskiego. Patronat objęła marszałkowa Aleksandra Piłsudska, która przeznaczyła część swojego majątku na potrzeby dzieci. Przez 68 lat leczyły się tutaj dzieci ze schorzeniami chorób płuc i układu kostnego. Po profilaktowaniu leczono choroby górnych dróg oddechowych, choroby reumatyczne, alergiczne oraz choroby układu ruchu. Szpital miał rozbudowaną działalność rehabilitacyjną i dwa oddziały motylkowe. W 2004 roku wybudowano dwie windy ze środków PFRON-u właściciela, czyli Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Dziś ten dom idzie na sprzedaż, bo władze nie mogły się po prostu dogadać, szczególnie Urząd Marszałkowski. Właściciel, czyli Federacja, miał podpisane porozumienie z dyrektorem naszego szpitala do 2014 roku na użytkowanie tego majątku. Do roku 2003 Federacja nie pobrała żadnych opłat za użytkowanie obiektu. Później w 2004 roku sprawa wyglądała w ten sposób, że za obiekt, za każdy miesiąc czynsz miał być płacony w wysokości 6 tysięcy złotych. Natomiast w 2004 roku również zwracaliśmy się do Federacji Związków Zawodowych o to, żeby nie pobierali nam tego czynszu ze względu na to, że nasza sytuacja szpitala nie była dobra. Kwestia jest taka, że próbowaliśmy również rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim jako organem założycielskim, żeby w jakiś sposób wspierał ten szpital, bo ten szpital pomaga wielu dzieciom z całej Polski tak naprawdę. No i sytuacja dzisiejsza się stała taka, jaka jest. My okupujemy Urząd Marszałkowski. Już praktycznie taki czynny protest zaczęliśmy od 6 stycznia. Ze względu na to, że wcześniej zwracaliśmy się z różnymi pismami do różnych władz i żadnej odpowiedzi nie było. Teraz przystąpiliśmy do czynnego protestu. Jesteśmy do dnia dzisiejszego. Ja również rozmawiam z państwem z Urzędu Marszałkowskiego. Okupujemy korytarz Urzędu Marszałkowskiego, konkretnie gabinety pana wicemarszałka Sosuły, który w jakiś sposób po prostu pozostawił nas bez jakiejkolwiek opieki. Nie ma tutaj nawet, że tak powiem, jakiejś dobrej woli. nawet władz, żeby się w tej sprawie jakoś dogadać, tylko po prostu najlepiej wziąć, zlikwidować nasz obiekt i pozostawić ludzi na bruku tak naprawdę. Wiemy, że Rabka z tego, że jest miastem uzdrowiskowym, przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski i u nas nawet nie robi, nie tworzy się żadnego przemysłu. Ci ludzie naprawdę nie mają gdzie znaleźć pracy, zważywszy na to, że jest to już drugi zakład, drugi szpital zlikwidowany w Rabce.
Tak, ten protest przebiega właśnie, polega na okupacji Urzędu Marszałkowskiego, jak pani wspomniała. Proszę powiedzieć, ile osób bierze udział w proteście?
Mogłabym prosić jeszcze raz.
Ile osób bierze udział w proteście?
To znaczy tak, ciągle jest około 12-13 osób, mniej niż 15. Nieraz się zmieniamy, bo wiadomo, kondycyjnie też nam jest bardzo ciężko tutaj po prostu przebywać na betonowych posadzkach. No i nasza kondycja też w jakiś sposób, prawda, nie wytrzymuje, ale tak, ciągle jakoś po prostu wspieramy się, wymieniamy się. Ja jestem, że tak powiem, od początku tego protestu, no jeszcze nie zostałam, że tak powiem, zmieniona. Mhm. Próbujemy tutaj rozmawiać.
No właśnie, tak, chcę zapytać o te rozmowy. Gdy chodzi o rozmowy z władzami, jak pani wspomniała, Urzędu Marszałkowskiego, bo to w gestii Urzędu Marszałkowskiego są decyzje, prawda?
Dokładnie,
dotyczące szpitala. Jak te rozmowy przebiegają? Czy widać jakieś światło tutaj, jakąś wolę rozwiązania tego problemu?
To znaczy, do dnia dzisiejszego jesteśmy, tam próbowano z nami rozmawiać, nawet zorganizowali zarząd województwa małopolskiego, żebyśmy, prawda, swoje postulaty powiedziały, przedstawiły. Naszym głównym takim, prawda, postulatem to było to, żeby uchylić uchwałę w sprawie likwidacji naszego szpitala. Dlatego, że no, władze pośpieszyły się i tak po prostu zlikwidowały nasz szpital, nie pytając o to środowisko i to, czy jesteśmy naprawdę potrzebni.
No właśnie, a szpital jest potrzebny, bowiem rocznie w turnusie przyjmował, w jednym turnusie,
ponad
prawda?
160, tak.
Rocznie około 2,5 tysiąca dzieci, a więc to bardzo duża pomoc, a zwłaszcza trzeba wziąć pod uwagę, że niekiedy na leczenie w Rabce czekało się około 2 lat.
Dokładnie tak, dlatego że wiemy, że z chorobami układu oddechowego, czy astmą, alergią, gdzie ten klimat w Rabce jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o tego typu choroby. Dzieci naprawdę potrzebują tego leczenia. Mówienie do nas przez wicemarszałka Sosułę, że więcej pieniędzy potrzeba na szpitale ogólne, tak jak na przykład nam podkreślał tutaj wielokrotnie Rydygiera w Krakowie, my to rozumiemy, ale jeżeli nie będziemy wprowadzać profilaktyki dla tych naszych dzieci, gdzie dzieci są przyszłością naszego narodu, to tak naprawdę pozostawiamy ich bez opieki, bez możliwości skorzystania, prawda, z takiego leczenia uzdrowiskowego. Dlatego też jesteśmy miastem uzdrowiskowym, więc powinno się to tworzyć, powinno się wspierać właśnie takie placówki i takie miasta, bo to jest to bogactwo nasze polskie.
W uzasadnieniu likwidacji wspomniano, że szpital nie przynosi dochodu, ale pytanie, czy taki szpital powinien przynosić dochód?
Dokładnie, to tak samo żeśmy zapytali wicemarszałka pana Sosułę, że po prostu my nie jesteśmy fabryką, która produkuje jakiś produkt i go sprzedaje na rynku. My jesteśmy instytucją, która pomaga ludziom, pomaga dzieciom przede wszystkim w to, żeby lepiej się czuły i po prostu mogły przyjechać do naszej Rabki. Natomiast no, odpowiedź była taka, że jesteśmy niekonkurencyjni, znaczy jesteśmy placówką niekonkurencyjną, która przynosi zadłużenie. A tak de facto nasze zadłużenie powstało w wyniku ustawy 203 zł, gdzie tutaj nie było jakichś władz organu założycielskiego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, żeby kontrolować pewnego rodzaju wydatki i na bieżąco, prawda, sprawować tą opiekę takiego ojca, który by dbał o to, żeby w jakiś sposób ten obiekt, to miejsce się rozwijało.
Pani Beato, czy zdaniem Państwa szpital jest do uratowania?
Według nas jest do uratowania, dlatego że to tylko zależy od tak naprawdę dobrej woli władz, które w jakiś stopniu by się porozumiały, żeby wszystkie się włączyły w to wszystko i po prostu próbowały coś stworzyć. dlatego że my pracownicy nie jesteśmy w stanie pewnych decyzji, prawda, podejmować. Od tego mamy wybrane osoby, które nami w jakiś sposób się troszczą. Zostały wybrane przez nas. My powinni dbać o nasze, że tak powiem, miejsca pracy, przede wszystkim nasz rozwój.
Pan minister zdrowia Zbigniew Religa mówił niedawno, że obecnie trzeba ratować resztki publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a nie likwidować je. No właśnie, w tym świetle, kiedy patrzy się na sytuację szpitala w Rabce, no trzeba zapytać, czy rzeczywiście to przekłada się na pewne konkretne działania.
Dokładnie tak, właśnie dlatego jak zwróciliśmy się pisem do Państwa o pomoc właśnie w tej sprawie, zostało nam właśnie takie brzmienie w uszach, że minister zdrowia podkreślił na audycji u Państwa, że właśnie trzeba ratować te publiczne zakłady, dlatego że one umierają, nie mają możliwości być w jakiś sposób rozwijane. Dlatego też postanowiliśmy po prostu napisać, jakby podkreślić to, że zostaje nam właśnie ten cień nadziei, ta odrobina jakiegoś światełka w tunelu, która pozwoli na to, że znajdą się osoby kompetentne, które będą chciały to wszystko w jakiś sposób uratować i pomóc. Bo my pracownicy tak naprawdę mieszkamy w Rabce, chcemy mieć te miejsca pracy, chcemy świadczyć usługi dla tych pacjentów, chcemy im przynosić pomoc, a tutaj najnormalniej w świecie nam nie pozwalają.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Pani Beato, serdecznie pozdrawiamy i życzymy, żeby udało się pozytywnie jakoś tę sprawę rozwiązać, żeby szpital mógł być uratowany i dalej pomagać dzieciom.
Dziękuję ślicznie.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panią Beatą Stolarczyk, przedstawicielką protestujących pracowników ze szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w Rabce Zdroju, protestujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.